Chwała Bogu. Bracia i siostry, rozważamy Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszej księdze Samuela. Dobrnęliśmy, czy doszliśmy, może lepiej powiedzieć, do miejsca, w którym Izraelici utracili Arkę Przymierza. Był to straszny cios dla nich. Z powodu swojego nieposłuszeństwa Bóg zawstydził ich. Zginęli kapłani, Pinehas, Hofni, Heli. Również postradał życie synowa Helego, umarła przy porodzie. Więc dom Helego został w potężny sposób dotknięty mocą Bożą z powodu grzechu, jaki panował w jego domu. I bracia i siostry, pierwsza księga Samuela jest księgą o życiu człowieka, tak bym powiedział najprościej. I my, widząc błędy innych, możemy uczyć się po to, aby samemu uniknąć takich błędów w swoim życiu. Dlatego ta księga ma tak niesamowitą, niepowtarzalną wartość dla nas. Dlatego warto ją czytać i warto ją studiować właśnie pod kątem tego, że ona wiele, wiele może wnieść do naszego życia. Obserwując życiorysy poszczególnych bohaterów tej księgi, możemy się nauczyć, jak postępować w domu Bożym, jak postępować jako wierzący człowiek, czego oczekuje od nas Bóg, kiedy my przychodzimy do domu Bożego, kiedy my mienimy się ludźmi wierzącymi. I właśnie ta księga, ta historia, która jest zapisana w tej księdze, jest dla nas dlatego tak ważna, bo my możemy, patrząc na innych, patrząc na ich błędy, już sami nie popełniać tych błędów, uniknąć tych błędów z powodu tego, że znamy historię, znamy reakcję Boga, wiemy, jak Bóg pragnie, aby wyglądało życie człowieka wierzącego. Dlatego warto czytać tą księgę i uczyć się z niej życia. Uczyć się, jak mamy żyć, jak Bóg pragnie, abyśmy żyli jako ludzie wierzący. Bracia i siostry, będziemy dzisiaj czytać tekst z 6 rozdziału. Będziemy czytać wiersz 20. Pierwsza księga Samuela, 6 rozdział, wiersz 20. Mówili też mężowie z Bet-Szemesz: któż może ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem, i do kogo uda on się od nas? Bracia i siostry, któż może się ostać przed Panem, przed tym świętym Bogiem? Wielkie pytanie tej księgi, bo mamy w tej księdze wiele historii, które mówią o po prostu grzesznym życiu człowieka. I naturalną rzeczą jest, że pada tutaj to pytanie, któż może się ostać przed świętym Bogiem? Bracia i siostry, to jest wielkie pytanie. To jest pytanie do każdego uczciwego człowieka. Każdy uczciwy człowiek powinien sobie zadać takie pytanie. Każdy człowiek, który wierzy, że jest Bóg, powinien sobie zadać takie pytanie, jak ostać się przed świętością Boga? Jak ostać się wobec wielkości Boga? No, my tutaj mamy historię w 6 rozdziale pierwszej księgi Samuela, kiedy Arka Przymierza wraca od Filistynów do Izraela z powrotem. W tej bitwie, o której w ubiegłym tygodniu wam opowiadałem, Izraelici ponieśli sromotną klęskę w konfrontacji z Filistynami i zostali tak zawstydzeni, że stracili Arkę Przymierza, która została umieszczona w pogańskiej świątyni Boga Dagona, Boga Ryby. I kiedy tam postawiono tą Arkę w tej świątyni pogańskiej, to ten pomnik tego Boga, to ta rzeźba tego Boga Dagona upadła przed Arką Przymierza i potrzaskała się. I widzieli Filistyńczycy, że Bóg Izraela to Bóg, z którym nie ma żartów, że ich Bóg, pogański Bóg, nie może się równać z potęgą Boga Jahwe. I przez 7 miesięcy oni próbowali w jakiś sposób u siebie mieć tą zdobycz wojenną, jaką była Arka Przymierza. Ale okazało się, bracia i siostry, że gdziekolwiek tą Arkę zawieziono, to były same kłopoty z tego powodu. I niestety, któregoś dnia oni musieli tą Arkę oddać, bo nie było innej rady, bo Bóg ich nawiedził chorobą, bo Bóg działał z mocą tam wśród nich i oni widzieli, że z Bogiem Jahwe nie ma żartów, dlatego któregoś dnia postanowili tą Arkę zwrócić Izraelowi i wysłali ją do Izraela. I ona znalazła się w Bet-Szemesz. Izraelici się ucieszyli, że mają znowu Arkę. Ale wiecie, była wielka ciekawość, bo przecież Arka była czymś niedostępnym dla zwykłego człowieka w Izraelu. Pamiętacie, gdzie Arka przebywała? W miejscu najświętszym, a do miejsca najświętszego mógł wejść tylko arcykapłan i to raz w roku. I praktycznie rzecz biorąc, oni tej Arki nie widzieli. I kiedy Filistyńczycy ją oddali, oni mogli ją wreszcie zobaczyć. I wiecie, ciekawość ludzi, co też w tej Arce jest? To była skrzynia. I oni zaczęli tamtą podnosić tą przebłagalnię z chlubami, otwierać tą skrzynię i zaglądać do wnętrza tej Arki, co tam też jest. Tam były, pamiętacie, tablice Mojżesza, tam była laska Arona i tam była manna. I oni to chcieli zobaczyć, co tam jest. I bracia i siostry tak zaglądali, że 50 tysięcy z nich zginęło z tego powodu, bo nie szanowali tego, że do Arki nie wolno zaglądać. Więcej, Arki nie wolno było dotykać. I to oni mówią, ci właśnie mieszkańcy tego Bet-Szemesz, któż może się ostać przed Panem, tym świętym Bogiem? I do kogo uda on się od nas. To właśnie są słowa tych ludzi, którzy są zaskoczeni tym wszystkim, co widzą w tym momencie. Bracia i siostry, to był szok dla nich. Ale, moi kochani, Bóg okazał się Bogiem świętym. I pomimo, że ci ludzie nie szanowali Go, to On okazał swoją świętość poprzez to, że pokazał swoją moc tam. I oni zaczęli się bać w pewnym momencie. To z jednej strony była wielka radość, że ta arka wróciła, a z drugiej radości nie było strony, no bo wielu zginęło w tym momencie. Bracia i siostry, Bóg jest Bogiem świętym i Bóg nie da się naigrywać grzesznikowi. Człowiek, który grzeszy, prędzej czy później znajdzie się pod Bożym sądem. I tak księga opowiada nam o tych rzeczach, żebyśmy sobie nie czynili żartów z Bogiem. Żebyśmy nie udawali wierzących ludzi, kiedy nie postępujemy tak, jak powinni postępować wierzący ludzie. Bo któregoś dnia dokonać się może sąd. Ale w tej historii zbetrzemy, że jest jeszcze coś ciekawego. Oto niewiara tych mieszkańców próbuje uniknąć Bożego gniewu bez zwracania się do Boga. Bracia i siostry, gdy ludzie odczuwają Boży sąd, odsuwają Boga od siebie, zamiast zawrzeć pokój z Bogiem. Ci ludzie w Betszemesz, zamiast się upokorzyć, zamiast pokutować przed Bogiem, powiedzieli: nie, nie, niech ta arka przymierza gdzieś do innego miejsca w Izraelu pójdzie. Myśmy tutaj dość już mieli kłopotów z tego powodu, z powodu obecności świętości Boga. Zginęły tysiące ludzi, bo nie przestrzegali Bożych przykazań. Bóg jest święty i okazał swoją świętość w Betszemesz. I zobaczcie na tych ludzi. Jakie jest ich myślenie? Przecież to są wierzący Izraelici. I oto taki zaszczyt. Arka przymierza w ich mieście. Mówią: nie, 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 niech ona idzie gdzie indziej. Pokażę wam inną ciekawą historię. Otwórzcie sobie 8 rozdział Ewangelii Łukasza. Oto Pan Jezus znalazł się któregoś dnia wśród Gerezańczyków. 8 rozdział Ewangelia Łukasza, będę czytał od wiersza 26. I dopłynęli do krainy Gerezańczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed Nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim i choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy i demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus: jak ci na imię? A ten rzekł: Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosił go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam duże stado świń pasących się na górze i prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść i pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, do którego demony weszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. Coś niesamowitego. Przybywa Jezus, przynosi wolność ludziom znękanym, opętanym. Uzdrawia, przychodzi z Ewangelią o zbawieniu. Bracia i siostry, miałem okazję być w Izraelu, tam w pobliżu tego wzgórza, z którego te świnie wpadły do jeziora Genezaret. To ogromne takie urwisko, bardzo takie, powiedziałbym, nieprzyjemne miejsce, jeżeli chodzi o zejście. Myślę, że te tysiące tych świń, które tam wpadły, to narobił ogromny tumult, ogromny tuman kurzu i hałas się podniósł, kiedy one z krzykiem, z wyciem wpadły do tego jeziora i potonęły tam. I kiedy Gerezańczycy zobaczyli te niezwykłe rzeczy, zobaczcie, co oni robią. Oni mówią: Jezu, my jesteśmy tak wystraszeni, my się boimy tych rzeczy, my tego nie rozumiemy. Ty może sobie popłyń tam gdzieś do Kafarnaum, może gdzieś do jakiejś innej miejscowości, ale my dziękujemy Tobie. Wyobrażacie sobie Jezusa, który przychodzi do Żywca, i mieszkańcy Żywca mu mówią: Jezu, ty sobie pójdź tam do Katowic albo do Gdańska najlepiej, bo my tutaj się obawiamy, tu się tak wielkie rzeczy dzieją, my tego nie rozumiemy. Wyobrażacie sobie postawę człowieka? Przecież Żydzi to byli ludzie wierzący. Przecież do kogo Jezus przyszedł w Izraelu? Do owiec Izraela, jako Mesjasz, który był tysiące lat wyczekiwany, i kiedy przychodzi do Gerezańczyków z cudami, ze znakami, z Ewangelią, oni mówią: pójdź sobie gdzie indziej. Bracia i siostry, co za dramat tych ludzi. Podobnie było w Betszemesz. Kiedy zobaczyli potęgę Boga, nie wiedzieli, jak Go uwielbić. Przestraszyli się i powiedzieli: my nie chcemy tej Arki Przymierza u nas. Bracia i siostry, to jest wielkie pytanie. Któż może się ostać przed Panem, tym świętym Bogiem? To jest wielkie pytanie, kiedy spotkasz się z świętym, żywym Bogiem, staniesz wobec Jego świętości, wobec Jego chwały, wobec Jego potęgi, i musisz dokonać wyboru. Czy powiesz mu: Panie, ja nie jestem przygotowany na te rzeczy, proszę pójść gdzie indziej. Bardzo grzecznie, bardzo dyplomatycznie, ale zdecydowanie: nie chcę Ciebie w moim życiu. Mam swój plan, mam swoją misję, mam swoje rzeczy do zrobienia. Boże, fajnie, że jesteś, ale ja dziękuję Tobie. Bracia i siostry, spotkanie ze świętym Bogiem jest czymś wyjątkowym w życiu człowieka. I zobaczcie, te historie nas uczą jednego, że często człowiek nie jest przygotowany na spotkanie z Bogiem. I kiedy święty Bóg pojawia się w jego życiu, on mówi nie. Co powinniśmy powiedzieć Bogu, kiedy święty Bóg przychodzi do naszego życia? Pamiętacie tego faryzeusza i celnika, którzy się modlili? I jeden wywyższał się z powodu tego, co robił w swoim życiu dla Boga, a drugi widział swój grzech i uderzył się w pierś. Nie prowadził porządnego życia, ale przyszedł do Boga i któregoś dnia spotkał się ze świętym Bogiem i powiedział: Boże, widzę moją winę. Boże, chcę się odwrócić od tego. Chcę inaczej żyć, bo Ty jesteś święty. I boję się, że kiedy stanę przed Tobą, Panie, to nie wytrzymam tego. Pamiętacie, kiedy na wyspie Patmos Jan apostoł spotkał się z Jezusem uwielbionym? Kiedy Jego zobaczył pełnego chwały i potęgi, to Jan padł do nóg Pana Jezusa i był jak nieżywy. Ten sam Jan, który w czasie wieczerzy spoczywał na piersi Pana Jezusa. Ten, który był tak blisko z Nim związany. Kiedy zobaczył uwielbionego Pana, padł przed Nim. Bo to jest święty Bóg. Bo to jest potężny Pan, który nie da sobie bimbać, tak powiem kolokwialnie, ze swojego świętego imienia. Kimże jest człowiek, bracia i siostry? Oto jesteśmy parą, pyłem na tym świecie, a Bóg jest wieczny, święty, sprawiedliwy. Alleluja! My jako ludzie możemy Mu tylko oddać chwałę i uniżyć się przed Nim. O, Pan jest wielki. Bracia i siostry, patrzmy dalej, zastanawiając się nad tym, jak uwielbić Boga w naszym życiu, na kolejne wydarzenia, które rozgrywają się w pierwszej księdze Samuela, 8 rozdział. Chciałbym przeczytać 18 wiersz. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. To kolejna historia. To kolejna rzecz, o której chciałbym dzisiaj mówić. Izraelici w pewnym momencie zapragnęli króla. Widzieli ościenne narody, widzieli faraonów egipskich, widzieli potęgę królów Moabu, Amonitów, Amorejczyków, Filistyńczyków i zapragnęli mieć również króla. I przyszli z tym do Samuela, który był sędzią wtedy w Izraelu, który z Bożego polecenia sprawował władzę w tym narodzie jako namaszczony Boży sługa. I Samuel musiał im odpowiedzieć na to ich pragnienie. Zapytał Boga o to. I Bóg powiedział: dobrze, i te obą zgardzili, ale mną. Chcą mieć króla, będą mieli. I Bóg się zgodził na to. Bracia i siostry, Bóg się czasami zgadza na wiele nierozsądnych rzeczy w naszym życiu, które my robimy. Po co? Po to, żeby nas nauczyć rozumu. Byśmy też mogli pojąć, że nasze myśli nie są Bożymi myślami, bo myśli Boże są wyższe niż myśli ludzkie. Bracia i siostry, wielu ludzi pragnie bezpieczeństwa na zasadzie, że ktoś im powie, jak mają żyć. Ja myślę, że to był główny motyw, który przyświecał też Izraelitom, kiedy oni pokusili się o to, aby mieć króla. W latach 30. ubiegłego wieku Niemcy z radością powitały faszyzm, ponieważ oferował im odzyskanie dumy narodowej kosztem mniejszości, kosztem Żydów. Korzyść własna i chęć przetrwania są często motywem do porzucenia zasad. I bracia i siostry, w tych strasznych czasach lat 30., lat 40. ubiegłego wieku, kiedy Hitler doszedł do władzy w Niemczech, zapewnił narodowi niemieckiemu na pewien czas jakąś dominację w Europie. Oni byli z tego dumni. Ale też to odbywało się kosztem strasznych zbrodni, zbrodni ludobójstwa. I pamiętam, kiedy czytałem historię Niemiec z tego okresu czasu, kiedy Hitler dochodził do władzy, to wielu intelektualistów niemieckich opuściło wtedy Niemcy. Wyjeżdżali, ponieważ nie chcieli mieć nic do czynienia z nazizmem. Widzieli tą wielką burzę, jaka zbliża się nad ich narodem. Ale wielu Niemców korzyść własna, chęć przetrwania byłem motywem do porzucenia zasad. Wiecie, w latach 30. w Niemczech, kiedy przychodziło się do sklepu, to była taka inflacja, że ludzie przynosili pieniądze i tych pieniędzy kasjer nie liczył, tylko kładł je na wagę i ważył. Bo to by za dużo czasu zajęło, gdyby on chciał policzyć, bo miliony kosztował chleb wtedy w Niemczech. I Niemcy byli w takiej sytuacji. I Hitler powiedział, słuchajcie, będziecie mieć pracę. Będziecie dumni z tego, że będziecie Niemcami. I rzeczywiście on im to dał. I ten naród poszedł za nim. Ale kosztem czego? Bracia i siostry, to są straszne chwile, kiedy człowiek wybiera zło za cenę własnej korzyści. I moi kochani, w czasie sędziów, to jest ten okres poprzedzający królestwo, pojawienie się królów Izraelu, najpierw byli sędziowie, to w czasie sędziów Izrael pogrążył się w anarchii i jeden z tych sędziów, Gedeon, kiedy dokonał wspaniałego zwycięstwa nad Midjańczykami, Izraelici byli tak zafascynowani tym, że on ich wyprowadził z niewoli midjańskiej, że postanowili go obwołać królem. Wiedzieli, Gedeonie, ty bądź królem. Dali mu masę złota. Pamiętacie, on dostał od Izraela wtedy duży skarb. I powiedzieli, ty bądź naszym królem. I pamiętacie, co zrobił Gedeon? Gedeon odmówił bycia królem, bo widział monarchię, królestwo, jako odejście od Pana, który jest królem. To przecież Bóg jest królem. To przecież Pan nasz jest królem. I w czasach Samuela ta myśl znowu wróciła. I Izraelczycy powiedzieli, chcemy mieć króla. Kiedyś Gedeon się nie zgodził, ale teraz wybierzmy kogoś, zróbmy królestwo. I Bóg się na to zgodził. Bracia i siostry, i doszło do wyboru króla. Może sobie przeczytajmy większy fragment Słowa Bożego z 9 rozdziału. Od 2 wiersza będę czytał, 1 Samuela. I tym królem miał zostać syn Kisza, Beniamita. I czytamy, że Kisz miał syna imieniem Saul, młodzieńca urodziwego. Nie było w całym Izraelu podobnego do niego, a o głowę przewyższał cały lud. Kiszowi, ojcu Saula, zaginęły oślice. Rzekł więc Kisz do Saula, swego syna: weź z sobą jednego ze sług, idź szukać oślic. I poszedł przez wzgórza Efraim, poszedł przez krainę Szalaisza, ale nie znaleźli. Następnie przeszli przez ziemię Salim i tam ich także nie było. I przeszli przez ziemię Jamini i nie znaleźli. Wreszcie doszli do ziemi Suf i Saul rzekł do swojego sługi, który był z nim: zawróćmy, bo ojciec mój, wyrzekłszy się oślic, nie zaczął się martwić o nas. A ten mu odrzekł: wszak jest w tym mieście mąż Boży, jest to mąż czcigodny, wszystko co mówi sprawdza się, pójdźmy więc tam, a może objaśni nas co do naszej drogi, w którą się wybraliśmy. A Saul odpowiedział swemu słudze: oto jeśli byśmy poszli, to co przyniesiemy temu mężowi? Wszak wyczerpał się chleb w naszych torbach, a podarku nie mamy, aby go przynieść temu mężowi Bożemu. Cóż mamy? Sługa odrzekł ponownie Saulowi, mówiąc: mam tu jeszcze przy sobie ćwierć srebrnego sykla, tego dam mężowi Bożemu, a objaśni nas co do naszej drogi. Dawniej w Izraelu mawiał każdy, kto wybierał się, aby zasięgnąć rady Bożej: chodźmy do jasnowidza, albowiem kogo dziś zwie się prorokiem, dawniej nazywano jasnowidzem. Rzekł tedy Saul do swego sługi: dobra jest twoja rada, chodźmy więc. I poszli do miasta, w którym mieszkał mąż Boży. A gdy ruszyli drogą wiodącą w górę ku miastu, spotkali dziewczęta, które wyszły czerpać wodę, i rzekli do nich: czy mieszka tu jasnowidz? A one im odpowiedziały, mówiąc: mieszka. Oto jest przed tobą, pośpiesz się, bo teraz właśnie wyszedł do miasta, gdyż dzisiaj lud składa ofiary na wzgórzu. Gdy wejdziecie do miasta, jeszcze go spotkacie, zanim wstąpi na wzgórze na ucztę ofiarną. Lud bowiem nie rozpoczyna uczty, zanim on nie nadejdzie. On błogosławi bowiem ofiarę, a potem dopiero jedzą zaproszeni. Wstąpcie więc wyżej, gdyż właśnie teraz możecie go spotkać. I wstąpili do miasta. A gdy weszli do bram miasta, oto Samuel wychodził naprzeciw nich, by wstąpić na wzgórze. Pan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń: jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamin, tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. Bracia i siostry, kiedy czytamy bajki, to często to są bajki o książętach, o królach. I w tych bajkach książęta są niezwykle przystojni i piękni. Księżniczki są niezrównanej piękności. I bracia i siostry, kiedy czytamy tą historię, to tak jakbyśmy czytali jakąś piękną baśń, jakąś piękną bajkę. Oto piękny książę nam się pojawia. Książę z bajki, Saul. On spełniał te powszechne oczekiwania, które mieli ludzie względem monarchy. To był człowiek, który wybijał się ponad przeciętność, jeśli chodzi o swoją urodę. Był wysoki, był piękny, zgrabny, podobał się, miał dobrą aparycję, jeśli chodzi o króla, a więc był kimś, kim mogli się Izraelici poszczycić. Ja myślę, że to była bardzo piękna historia, jeśli chodzi o wybór Saula na króla. To wszystko działo się jak w baśni. I Bóg dał na to przyzwolenie. Bracia i siostry, kiedy czytamy tą historię, to widzimy tutaj zbłąkane oślice, bezowocne poszukiwania. Potem nagle te ćwierć cykla się pojawia i spotkanie dziewcząt gdzieś przypadkowe na drodze. Ale bracia i siostry, te wszystkie wydarzenia, jakbyśmy to nie interpretowali, to w tej historii wchodziły w zakres absolutnej suwerenności Bożej. To Bóg miał pewien plan. I czasami my w naszym życiu spotykamy różnych ludzi, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Nam to się wydaje jedno z drugim niepowiązane. Nam to się wydaje, że to są jakieś takie okoliczności przypadkowe. Ale kiedy czytamy tą historię, to widzimy, że nic w tej historii nie było przypadkowe. Że Bóg przygotował pewien plan, aby przyprowadzić Saula do miejsca, gdzie przebywał Samuel, który miał go namaścić na króla. I bracia i siostry, cała ta historia dzieje się, aby wypełniła się ta Boża myśl, ten Boży plan. A więc nie myślcie, że w waszym życiu, w życiu wierzących ludzi, dzieje się coś przypadkowego. Coś, co nie ma głębszego znaczenia. Bracia i siostry, jeśli nie rozumiemy życia, jeżeli nie rozumiemy sensu życia, to tak pomyślimy. Ot, wydarzyło się, a idę dalej, co to? Bracia i siostro, w życiu wierzącego człowieka nie ma przypadków. Życiem wierzącego człowieka kieruje Bóg. Amen? I wiele razy mogliśmy to doświadczyć w naszym życiu. Nie ma przypadków. Może ktoś myśla, a co tam ćwierć cykla, a co tam te dziewczęta, a co tam te zgubione owce, a co te beznadziejne chodzenie po tych różnych krainach tam, czemu to miało służyć? Ano miało służyć Bożemu planowi, bo nic nie dzieje się bez Bożej woli w życiu człowieka wierzącego. Bracia i siostry, Bóg czyni wszystko według zamysłu woli swojej. Sprawia, że wszystkie rzeczy współdziałają z sobą dla błogosławieństwa swego ludu. I tak było w tej historii, którą dzisiaj rozważamy. Oto nieprzypadkowo znalazł się w tym miejscu i o tej porze Saul. Bracia i siostry, Bóg ma plan w waszym życiu i może zaaranżować takie sytuacje, których byście się zupełnie nie spodziewali i nie oczekiwali, że w takim momencie swojego życia spotkacie się z Bogiem. To bardzo ciekawa historia. Historia życia człowieka z pierwszej księgi Samuela. Księgi, jak już powiedziałem, o życiu człowieka. Ona nas uczy, jak powinien żyć wierzący człowiek, czym powinien się kierować wierzący człowiek, jaki jest zamysł wobec człowieka Boga, jaki jest Boży zamysł względem człowieka. Te opowieści, te historie z tej księgi we wspaniały sposób wam o tym wszystkim opowiedzą. I cóż, bracia i siostry, dzisiaj dochodzimy do miejsca, w którym Bóg powołuje króla. A więc kończy się pewna epoka w historii Izraela. Pamiętacie, Izraela wyprowadził z niewoli egipskiej Bóg przez Mojżesza i Arona, którzy prowadzili ich do ziemi obiecanej. Potem, jak już weszli do ziemi obiecanej, to był Jozue, syn Nuna, sprawiedliwy człowiek, uczeń Mojżesza. I on prowadził. Ale kiedy umarł Jozue, nie było przywódcy. Bóg powoływał potem sędziów i pojawiali się sędziowie. Opowiadałem wam o Gedeonie, opowiadałem wam o Helim, opowiadam wam o Samuelu. To wszystko są sędziowie. Ale któregoś dnia zmieniła się historia Izraela. Bardzo się zmieniła, bracia i siostry, i to będziemy śledzić w następnych naszych rozważaniach, kiedy pojawią się królowie w Izraelu. I pierwszym królem był ten piękny książę Saul. Pochodził z pokolenia Beniamina, a więc z najmniejszego z pokoleń w Izraelu, z najmniejszego z plemion. I on został namaszczony przez Samuela na króla. I w 10 rozdziale, pozwólcie, że ja z innego tłumaczenia przeczytam 6 i 7 wiersz z Biblii Warszawsko-Praskiej, jest napisane: wtedy stąpi na ciebie duch Jahwe i zaczniesz prorokować razem z nimi i przemienisz się w całkiem innego człowieka. Kiedy się to wszystko spełni, zrób, co tylko będziesz mógł, gdyż Bóg jest z tobą. Niesamowite słowa. Saul został namaszczony. Duch Święty stąpił na niego i życie tego człowieka w tym momencie zostało przemienione. Czytamy o tym, że to był zupełnie inny człowiek. Kiedy Duch Święty wstępuje na nas, bracia i siostry, nasze życie się zmienia. Nasze patrzenie na świat się zmienia. Nasze oddawanie czci Bogu się zmienia. Co się stało z Saulem, kiedy stąpił Duch na niego? Zaczął prorokować. Pamiętacie tych uczniów, których spotkał w Efezie apostoł Paweł? Kiedy nałożył na nich ręce i zaczął się modlić o napełnienie im Duchem Świętym, Duch Święty na nich stąpił i wtedy co? Zaczęli mówić językami innymi i prorokować. Zobaczcie, podobnie zaczęło się dziać z Saulem. Zaczął prorokować, Duch Święty stąpił na niego. Przemienił jego życie wewnętrzne. On się stał innym człowiekiem. Bracia i siostry, to nie zostaje bez echa, kiedy Duch Święty stępuje na człowieka. Wtedy człowiek się zupełnie zmienia. Jego widzenie świata się zmienia. Jego życie duchowe się zmienia. I bracia i siostry, Saul nie słynął z pobożności. Ale oto jednego dnia, kiedy został napełniony przez Ducha Bożego, jego życie duchowe się zmieniło. I tak bardzo się zmieniło, że to było zauważalne przez innych. Kiedy Bóg dotyka twojego życia, to twoje życie się zmieni. Jeśli pozwolisz Bogu wejść do twojego serca, to twoje serce się zmieni. To twoje spojrzenie na życie się zmieni. To twoje spojrzenie na Boga się zmieni. To nagle zobaczysz, gdzie jest sens i po co tak naprawdę biegniesz w swoim życiu. Bracia i siostry, Saul zobaczył w jednej chwili to, kiedy Duch Święty stąpił na niego. I wtedy Samuel powiedział do niego, kiedy wszystkie te rzeczy, które mu zapowiedział, się staną w jego życiu, to powiedział takie ważne słowo do niego. Ja myślę, że to jest też słowo do nas, kiedy my jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, kiedy podejmujemy się drogi z Panem, kiedy mówimy: Panie, oto odwracam się dzisiaj od grzechu, oto chcę prowadzić inne życie, chcę, żebyś Ty kierował tym życiem. Panie, chcę nowego, świętego życia w Tobie. Kiedy Duch Święty wstępuje na Ciebie, kiedy dokonują się te zmiany, to bracia i siostry, Bóg mówi jeszcze coś do ciebie wtedy. Zrób, co tylko będziesz mógł, gdyż Bóg jest z tobą. Zrób, co tylko będziesz mógł w sprawach Bożych, bo Bóg jest z tobą. Bóg ci pomoże. Bóg cię wesprze. Bracia i siostry, przed nami ewangelizacja w kwietniu. Zrób wszystko, co będziesz mógł dla tej sprawy, a ręczę ci, że Bóg będzie z tobą. Bo z tymi, którzy poszli i zaczęli głosić słowo, był zawsze Bóg. Idźcie na cały świat i głoście słowo wszelkiemu stworzeniu. Pan mówi: a ja będę z wami. Będę z wami po wszystkie dni. Kiedy jesteście wierni mi, kiedy głosicie słowo, kiedy żyjecie według moich przykazań, i jestem z wami. Halleluja! To jest dobra wiadomość dla człowieka. Nie musisz się bać tak, jak się bali w Betrzemesz i powiedzieć: Boże, idź od mojego życia, oddal się, bo nie rozumie tego. Nie musisz tak powiedzieć, jak ci Gerezańczycy, którym zależało bardziej na świniach niż na Jezusie. I powiedzieli: Jezu, Ty popłyń gdzieś, wsiądź w tą łódkę i popłyń tam na tym jeziorze Genezaret do jakiejś innej miejscowości, zostaw nas w spokoju. A Ty możesz powiedzieć: Duch Pański nade mną. Oto Pan namaścił mnie, abym głosił dobrą nowinę uciśnionym, abym wypuścił jeńców na wolność, abym pokazał ludziom, że nie muszą być związani przez diabła i żyć w ciemności, że oto stąpiła światłość, że oto jest światło Ewangelii, że jest Jezus, który daje nowe życie, że jest Pan, który prowadzi, który zmienia życie i możesz inaczej żyć. I nie musisz się bać panicznie Boga. Powinien się bać z szacunku do Niego, z powodu tego, że On jest święty. Ale Ty nie przychodzisz do Boga, aby otrzymać karę, ale Ty staniesz przed stolicą Chrystusową po co? Aby otrzymać nagrodę od Jezusa. Tak mówi Biblia. A więc nie musisz się bać kary, a możesz się radować z nagrody, którą Pan przygotował tym, którzy Mu wiernie służą. To jest życie z Bogiem. Warto żyć z Bogiem, bo Bóg nagradza tych, którzy Mu wiernie służą. Ale też nie da sobie igrać z powodu tego, że ktoś udaje wierzącego i mówi: a ja to jestem wierzący, ja to nawet chodzę do kościoła, nawet czasu do czasu czytam Biblię. Bracia i siostry, Bóg nie da się naśmiewać z siebie. Bóg jest sprawiedliwy. I czytamy w liście do Hebrajczyków, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Nikomu tego nie życzę z was. Amen. Oddajmy chwałę Panu.